Cieszę się, że będziemy mogli kontynuować. Ze swojej strony narobiłem bardzo dużo notatek. Takie mnóstwo notatek. Wow. I teraz powolutku będę te rzeczy, które wierzę, że Pan mi dał, przedstawiał. Muszę Wam powiedzieć, że ja wczoraj kończyłem pracę w nocy i robiłem notatki ostatnie i chciałem pewne piękne myśli przekazać i zapisać. To czułem wewnętrzny głos Ducha Świętego, który mówił nie, absolutnie tego nie mówić. Czułem wręcz nie, absolutnie nie wolno. Natomiast inne rzeczy tak. A więc wierzę, że to, co zostało mi dane poprzez zrobienie notatek, to jest to słowo, które Pan ma dla nas. Ja tego może nie rozumiem, dlaczego akurat te rzeczy zostały wybrane, bo ja przygotowałem materiał tak olbrzymi, że byłoby jeszcze na kilka godzin. Ale Bóg wyraźnie powiedział, że tylko te rzeczy. A więc zacznę od tego, że Biblia porównuje relację Boga względem swojego ludu izraelskiego do relacji małżeńskich. To wiemy, tak? Wiemy. Fundamentem małżeństwa jest co? Miłość. No i oczywiście wierność. Nie ma wierności, nie ma małżeństwa. Zdradzają się ludzie na przykład, nie ma małżeństwa. W swojej długiej historii Izrael jako niewierna żona zdradza Boga z kim? Z innymi bogami. I ten grzech niewierności Biblia nazywa jak? Bałwochwalstwem. Pomimo tego, że Izrael był niewierny, Bóg okazywał im miłość i łaskawość. I to jest też prawda. Bóg polecił prorokowi Ozeaszowi, to jest prorok, który działał w 8 wieku przed Chrystusem, aby poślubił prostytutkę o imieniu Gomer. I Ozeasz tak uczynił i miał z nią trójkę dzieci. I po jakimś czasie Gomer go opuściła i uprawiała cudzołóstwo z innymi mężczyznami. Już po urodzeniu tych dzieci. I wtedy Bóg zwraca się do Ozeasza w ten sposób. To jest Księga Ozeasza, 3 rozdział, werset 1. Posłuchajcie. Potem Pan rzekł do mnie: idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela. Chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. I Ozeasz ma pokochać Gomer, która go zdradziła, tak samo jak Bóg kocha synów Izraela, pomimo tego, że Izrael Boga zdradził. I w drugim wersecie czytamy: nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia. Wykupił ją. Za jaką cenę Ozeasz wykupił Gomer? Była to w tamtych czasach połowa wartości martwego niewolnika. Tyle była warta Gomer. W Księdze II Mojżeszowej czytamy 21 rozdział, 32 werset. Jeżeli wół zabodzie niewolnika albo niewolnicę, należy dać jego panu 30 cykli srebra, a wół będzie ukamienowany. Zadośćuczynienie, 30 cykli srebra. A Ozeasz wykupił Gomer za 15, za połowę wartości martwego niewolnika. A jaką cenę zapłacił Bóg, aby wykupić lud swój z ich nędznego postępowania przez ojców im przekazanego? Jest to cena najwyższa z najwyższych. Jest to cena przelanej krwi Jezusa Chrystusa. Co się dalej dzieje z Gomer? Z tą kobietą, która wróciła do Ozeasza? Czy zostanie przywrócona do pełnych praw małżeńskich? Werset 3 mówi tak. Ozeasz zwraca się do Gomer. I powiedziałem do niej: siedź spokojnie u mnie przez wiele dni. Nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie. Ja też nie zbliżę się do ciebie. Gomer ma żyć w domu Ozeasza pod jego ochroną, ale pomiędzy nimi nie będzie bliskich relacji małżeńskich. Tak? Jak długo? Tam jest powiedziane przez wiele dni. Przez wiele dni. Po hebrajsku yamim rabim. Ten zwrot. Oznacza czas nieokreślony, który teoretycznie może trwać kilka dni, kilka tygodni, a może nawet lat, a może jeszcze dłużej. Czy jest to nieokreślony czas. Dlaczego Gomer ma być pozbawiona praw i relacji małżeńskich? Ta sytuacja jest zapowiedzią proroczą tego, co ma nastąpić w przyszłości. I czwarty werset Ozeasza mówi tak, posłuchajcie teraz. Po to wszystko było, żeby doszło do czwartego wersetu trzeciego rozdziału Ozeasza. Po to wszystko było. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas, to samo słowo, przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. Gomer ma żyć bez praw i relacji małżeńskich tak samo, jak naród izraelski ma być pozbawiony króla i księcia przede wszystkim. Na jak długo? Przez dłuższy czas. Yamim rabim. Przez dłuższy czas. Czas nieokreślony, który może trwać kilka tygodni, dni, kilka lat, kilkaset lat, a nawet tysiąclecia. Ozeasz czeka na to, że w Gomer nastąpi zmiana serca. Że ta kobieta, która go zdradzała, która później żyła znowu z innymi mężczyznami, a wcześniej też była prostytutką, że w niej nastąpi zmiana serca, że go pokocha i będzie mu wierna. A Bóg czeka na to, że w Izraelu nastąpi zmiana serca, że Izrael go naprawdę pokocha i będzie mu w końcu wierny. Jednakże wiemy z historii, że Izrael nie nawrócił się do Boga całym sercem. Niestety. W czasach Salomona, syna Salomona, Rehoboama, kiedy syn Salomona, Rehoboam, objął władzę, Izrael podzielił się na dwa królestwa. Na północy 10 plemion i te 10 plemion nazywano później Izraelem, a na południu dwa plemiona, czyli Juda i Benjamin. I te dwa plemiona nazywano Judą, Królestwo Judy, czyli było Królestwo Izraela na północy, Królestwo Judy na południu. W latach pomiędzy 734 i 732 przed naszą erą nastąpił podbój 10 plemion Izraela przez Asyryjczyków i uprowadzenie ich do Asyrii. I od tej pory już nie ma królestwa 10 plemion Izraela. Nie ma ich. Zostali rozproszeni po całym świecie. 10 plemion północnych nie ma. W roku 586 przed naszą erą, czyli troszkę ponad 100 lat później, zdobyta została z kolei Jerozolima, czyli na południu. Królestwo Judy zostało podbite, a mieszkańcy Judy uprowadzeni do Babilonii. Wcześniej północny Izrael do Asyrii, południe do Babilonii. I od tego czasu w Izraelu powstało bezkrólewie. Nie ma króla. Nastały czasy, które Żydzi nazywają, uwaga, czasami pogan. Żydzi nazywają te czasy czasami pogan. Czasy, kiedy pogańscy władcy sprawują władzę i kontrolę nad Izraelem. To są czasy pogan. Czasy te opisuje Daniel w swojej księdze, mówiąc o czterech bestiach, czyli czterech pogańskich królestwach, które będą panować nad kim? Nad Izraelem. To Biblia mówi o Izraelu. Pierwszą bestią jest Nebuchadnezor i królestwo Babilonu. Pamiętacie? W tym posągu jest to głowa ze złota. To jest pierwsza bestia z Księgi Daniela. I kiedy wypełnią się czasy pogan, władza zostanie przywrócona Izraelowi. Czyli skończy się czas bezkrólewia. Genezis, pierwsza księga Mojżeszowa, 49 rozdział, werset 10, proroctwo dotyczące jednego plemienia, plemienia Judy. Posłuchajcie. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Jeszcze raz przeczytam. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Pomimo tej zapowiedzi jednakże berło oddaliło się od Judy na okres czasu pogan. Ale przyjdzie władca, któremu będą posłuszne wszystkie narody. I wtedy król Izraela z domu Dawidowego zapanuje nie tylko nad Izraelem, ale pokonawszy władców pogan, zapanuje nad całym światem i będzie sprawował rządy nad całym światem z Jerozolimy. Amen. Pewien słynny rabi żydowski w czasach średniowiecza, żył w latach 1160-1235, nazywał się Dawid Kimchi. Tak nawiasem, Żydzi o nim mówili w ten sposób, że nie ma rabiego Kimchi, nie ma zrozumienia pism. Czyli był tak znanym ekspozytorem Biblii. I Kimchi tak napisał o wersecie 4 z Księgi Ozeasza. W tym wersecie, który wcześniej czytaliśmy, przypomnę jeszcze ten werset. Początek tego wersetu. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia. I ten rabi żydowski, który nie był chrześcijaninem, nie wierzył w Jezusa, napisał o tym tak. To są dni naszej obecnej niewoli, w czasie której jesteśmy w mocy pogan i w mocy ich królów i książąt. Tak opisał to rabi Kimchi. Izrael przez długi, nieokreślony czas ma być bez króla i bez księcia, czyli bez króla wybranego przez Boga i bez księcia wybranego przez naród żydowski. Tak to Żydzi rozumieją. Jednakże kolejny werset Ozeasza, następny, werset 5, posłuchajcie, co mówi. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla. I w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci. Jest nadzieja dla tego narodu. W wersecie 5. W dniach ostatecznych, po hebrajsku hayamim be'aharit, czyli przy końcu dni, dosłownie przy końcu dni, tu jest mowa o odległych czasach przyszłych, a więc w odległych czasach przyszłych nastąpi nawrócenie Izraela do kogo? Do Boga. Szczerze, Izrael nawróci się do Boga. I werset 5 zawiera właśnie obietnicę odnowienia Izraela. Będą znowu szukać swojego Boga Jahwe oraz swojego króla Dawida. I uwaga, takich obietnic u proroków jest więcej. Szczególnie wyjątkowa obietnica odnowienia, odrestaurowania Izraela znajduje się w Księdze Ezechiela, 37 rozdział, wersety 21 i 22. I czytam. Potem powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynię z nich, uwaga, jeden naród w tej ziemi, na górach izraelskich, i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami. Nie będzie już królestwa Izraela na północy i królestwa Judy na południu. Nie będą dwoma narodami i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. Taka była obietnica z Ezechiela. Ezechiel, który widział to rozdarcie. Czyli nastąpi odnowienie, przywrócenie Izraelowi króla i królestwa. I już nie będzie podziału na Izraela, czyli 10 plemion na północy, i na Judę, czyli 2 plemiona na południu. W księdze Ezechiela, w tym samym rozdziale, werset 24 i 5, dalej, posłuchajcie. A sługa mój, Dawid, będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Jednego pasterza. Będą postępować według moich praw. Będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy. A sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. Piękne obietnice restauracji, odnowienia Izraela, przywrócenia mu tego, co straci. W okresie podbicia królestwa Judy przez Babilończyków ostatnim królem Judy jest Sedekiasz. Tak się nazywa ten człowiek. Sedekiasz był ostatnim królem Judy. I teraz on został ustanowiony królem przez Nabuchodonozora, kiedy ten już pokonał Judę i podbił ją. I on wyznaczył Sedekiasza jako kogoś, kto będzie sprawował rządy w imieniu Nabuchodonozora. I między nimi zawarta została umowa. Czyli niejako w naszym języku późniejszym powiedzielibyśmy, że Sedekiasz był wasalem Nabuchodonozora. Miał sprawować władzę nad tą ziemią poruczoną jemu i cała ta ziemia była poddana Królestwu Babilońskiemu. I teraz tak, Sedekiasz obiecuje Nabuchodonozorowi lojalność i posłuszeństwo w tej umowie, natomiast Nabuchodonozor przysięga na swoich bogów w tym momencie, a Sedekiasz przysięga na Boga Jahwe, że będzie mu posłuszny. I uwaga, i to Sedekiasz, nie Nabuchodonozor, zrywa umowę. Sedekiasz łamie słowo dane Nabuchodonozorowi, pomimo napomnień i ostrzeżeń pewnego proroka, który w tym czasie był w Jerozolimie i prorokował i ostrzegał go, miał na imię Jeremiasz. Jeremiasz walczył z tym Sedekiaszem, tłumaczył mu, napominał go, a on go nie słuchał. I ostatecznie sprowadza to pomstę Babilonu na Judę. I zobaczcie, w porównaniu z Nabuchodonozorem Sedekiasz wypada znacznie gorzej. Król judzki Sedekiasz wypada gorzej niż Nabuchodonozor, bo tamten dotrzymuje słowa, ten je łamie. Tamten przysiągł na swoich bogów pogańskich, ten przysiągł na Boga Jahwe i co zrobił? Złamał słowo, zerwał umowę. Prorok Ezechiel, który wie o tym wszystkim, tak mówi o Sedekiaszu, ostatnim królu Judy. Posłuchajcie, 21 rozdział, werset 25, 6 i 7. I teraz będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, ponieważ tam jest bardziej dosłownie. A ty, nieczysty bezbożniku, tak się zwraca do Sedekiasza, Ezechiel, a ty, nieczysty bezbożniku, księciu Izraela, którego dzień nadejdzie, gdy nastanie koniec ich nieprawości, tak mówi Pan Bóg, zdejmij diadem, zrzuć koronę, ta już nigdy taka nie będzie. To, co niskie, będzie wywyższone, a to, co wysokie, będzie poniżone. Wniwecz ją obrócę i już jej nie będzie, aż przyjdzie ten, który do niej ma prawo i jemu ją oddam. Aż przyjdzie ten, który do niej, do tej korony ma prawo i jemu ją oddam. A ty, Sedekiaszu, zrzuć koronę. Nie zasługujesz na to, żeby być królem. Bóg mówi do Sedekiasza, zrzuć koronę, aż przyjdzie ten, który do niej ma prawo i jemu ją oddam. I tak jak zapowiedział prorok, dokładnie tak się wydarzyło. Minęły stulecia bez królewia. Czyli w Izraelu nie było króla. Nie było żadnego króla z linii króla Dawida, który by rządził w Jerozolimie. Nie było. Tak zwana dynastia Hasmoneuszy albo Machabeuszy pochodząca od Judy Machabeusza, nie była dynastią z rodu Dawida. Hasmoneusze byli kapłanami lewitami i nie mieli prawa do tronu Dawida. Tym bardziej później współpracujący z Rzymianami Herod, który był Idumejczykiem, też nie miał prawa do tronu Dawida. Herod był uzurpatorem i doskonale o tym wiedział. Słowa Ezechiela. Zdejmij diadem, zrzuć koronę, aż przyjdzie ten, który do niej ma prawo i jemu ją odda. Herod wiedział, że jest uzurpatorem. A zatem jak się dowiedział o narodzeniu prawowitego króla z rodu Dawida w Betlejem, co chciał zrobić? Chciał go zabić. Bo wiedział, że on nie ma prawa do tego tronu. Zdejmij koronę. Teraz dlaczego królestwo Dawida? Już na samym początku Bożym zamiarem były rządy nad ludem izraelskim, którego władcą jest kto? Bóg. Bóg chciał, żeby on sam był władcą nad Izraelem. Czyli my nazywamy taki system rządów jak? Nie demokracja, tylko teokracja. Teokracja. Tak było jeszcze w czasach proroka Samuela. Do czasu proroka Samuela była teokracja. Ale pewnego dnia Żydzi przyszli do proroka Samuela, żądając dla siebie kogo? Króla. Bo tak chcemy, żeby było jak u innych narodów, powiedzieli. I zasmucił się Samuel, ale zasmucił się Bóg. I wtedy Bóg dał Żydom takiego króla, jakiego chcieli, czyli Saula. I tenże król okazał się ostatecznie złym królem i nie stworzył dynastii królewskiej. Ale potem zaraz Bóg sam wybrał na króla Dawida, syna Jessego, który był wyborem już nie ludu, ale był wyborem samego Boga. Bóg wybrał Dawida. Amen? Choć jako człowiek niedoskonały był królem, jednak według Bożego serca, czytamy. Dawid nie był doskonały, ale miał Boże serce. Miał Boże pragnienia. I Dawid otrzymał obietnicę, że jego dynastia będzie trwać. I kiedy w miejsce Dawida zasiada na tronie Salomon, jego syn. Posłuchajcie, co Biblia mówi. Pierwsza Kronik, 29 rozdział, 23 werset. Co to jest za tron? Potem zasiadł Salomon na tronie Pana jako król zamiast Dawida, swego ojca, i dobrze mu się powodziło, cały Izrael zaś był mu posłuszny. Zobaczcie, zasiadł na tronie Pana. Dawid zasiadł na tronie Pana, dosłownie na tronie Jahwe. Tam jest JHWH użyte w tym fragmencie. Co to był tron Dawida? To był tron Boga. Wszyscy kolejni królowie izraelscy, którzy na nim zasiadali, niektórzy bogobojni, niektórzy bezbożni, to wiemy z historii, byli tylko cieniem, namiastką prawdziwego króla, który miał kiedyś zasiąść na tronie Jahwe i sprawować rządy w Królestwie Bożym, które będzie obejmować nie tylko naród izraelski, ale cały świat. Jeszcze raz przeczytam Genezis 49:10. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Amen. Aż przyjdzie władca jego, Pan panów i król królów, któremu posłuszny będzie nie tylko Izrael, ale również narody. Halleluja. Halleluja. I w momencie, kiedy na świat przychodzi król, prawdziwy następca tronu Dawida, czyli tronu Jahwe, jego matka słyszy takie słowa od anioła. Łukasza, rozdział 1, 32 i 33 werset. Tak mówi anioł do matki Jezusa. Ten będzie wielki, i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Halleluja. A zatem przyszedł do Izraela ten, któremu Bóg dał tron jego ojca Dawida. Gdyby Izrael wtedy rozpoznał swojego króla, historia byłaby inna. I ten nieokreślony czas wielu dni, według zapowiedzi Ozeasza, że synowie izraelscy będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, ten czas nieokreślony dobiegłby końca. Niestety, stosunek Izraela do swojego króla był negatywny. I najlepiej wyraża się to w słowach pochodzących z przypowieści, tak zwanej przypowieści o minach. Łukasza 19:14. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy: nie chcemy, aby ten królował nad nami. I w tej przypowieści Jezus powiedział, jakie są nastroje narodu izraelskiego względem niego. On to wiedział, że nie chcą, żeby on królował nad nimi. Fragment rozmowy Żydów z Piłatem. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 15 werset. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzi arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Odrzuciwszy swojego króla, poddali się w poddaństwo królów pogańskich i w ten sposób dalej trwały czasy pogan. I dalej w mocy pozostaje proroctwo Ozeasza, które zapowiadało, że synowie izraelscy będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia. Dalej jest ważne proroctwo. Jedną z przyczyn, dlaczego wielu Żydów nawet dziś nie wierzy w Jezusa, są genealogie w Ewangeliach Mateusza i Łukasza. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę. Dalej, dlatego wielu Żydów uważa, że Ewangelie, ze względu na zawarte w nich sprzeczne informacje, są dokumentem zupełnie niewiarygodnym. Dlatego nie mogą przyjąć Jezusa jako swojego Mesjasza, bo Ewangelie nie mówią prawdy. Zawarte w genealogiach informacje wydają się sprzeczne nie tylko co do kwestii innych osób w drzewie genealogicznym napisanym przez Mateusza i w drzewie genealogicznym podanym przez Łukasza, bo tam są zupełnie inne osoby w tym momencie, zupełnie inne nazwy, nazwiska, ale też liczba tych osób się nie zgadza. I to nie o jedną postać, ale o bardzo wiele. W genealogii Łukasza są na przykład 42 pokolenia, licząc od Józefa, męża Marii, do króla Dawida. Czyli między Józefem, mężem Marii, a królem Dawidem Łukasz wymienia 42 pokolenia. W genealogii Mateusza jest 26 pokoleń, licząc od Józefa do króla Dawida. 42 w jednym, 26 w drugim. Żydzi o tym wiedzą. I mówią, że jest to niemożliwe, żeby ten był Mesjaszem, ponieważ nawet nie ma prawdziwych genealogii. Powszechnie stosowane wyjaśnienie tych różnic genealogicznych, że genealogia Mateusza dotyczy Józefa, a Łukasza dotyczy Marii, bo tak próbowano to wyjaśnić, tak ojcowie Kościoła pierwsi próbowali to też niektórzy tłumaczyć, jest nieprawdziwe, ponieważ obie genealogie wyraźnie łączą Jezusa z Józefem. W obu przypadkach jest do Józefa, który był jego opiekunem. Dlatego między innymi wielu Żydów mówi, że ponieważ nie ma dowodu na to, że Jezus jest naprawdę z rodu Dawida, a więc nie ma na to dowodów, że Jezus jest Mesjaszem. Mesjasz, czyli Chrystus, to jest to samo. Słowo. Mesjasz, Chrystus, to jest to samo. Nie miał być synem Dawida. Natomiast genealogie, które są podane w Nowym Testamencie, zdaniem Żydów są niewiarygodne. Problem z genealogiami wśród Żydów istnieje od czasów, kiedy Herod Wielki, właśnie Herod, według Józefa Flawiusza, tak zwany Josephus, Józef Flawiusz, Józef Klawiusz mówi, że Herod Wielki w pewnym momencie spalił wszystkie listy genealogii żydowskich, czyli historię rodzin żydowskich, które były przechowywane w świątyni w Jerozolimie. Dlaczego spalił? Dlatego, że sam był nawróconym prozelitą, a więc on nie pochodził z Żydów i z tego powodu on czuł się jako gorszy. W związku z powyższym chciał zniszczyć ślady tego, że inni mają jakieś znakomite rodowody. I wszystkie ponoć spalił. Czyli od czasów Heroda nie ma żadnych ponoć informacji na ten temat. I w ten sposób Herod chciał odwrócić uwagę od swojego rodowodu, niszcząc dokumentację o rodowodach innych ludzi. I dlatego w późniejszych wiekach ustalenie pochodzenia Żydów mieszkających w diasporze, czyli w różnych krajach, czyli w różnych częściach świata, stało się niemożliwe, ponieważ różnice genealogiczne albo się wręcz zatarły. A więc Żydzi dzisiaj nie wiedzą, z jakiego pokolenia pochodzą. Nie wiadomo. Z drugiej zaś strony rabini dzisiaj twierdzą, że są Żydzi na świecie dzisiaj, którzy mają swoje prywatne listy genealogiczne, gdzie mają całe drzewo opisane aż do króla Dawida. Ponoć tacy są. Poza tym tradycję, z jakiego plemienia się jest, przekazywana jest ta z ojca na syna. Czyli jeżeli rodzi się następne pokolenie, to po prostu rodzice zawsze mówią Żydom, że ty pochodzisz z takiego plemienia. Potem on powie to swoim dzieciom, następny powie swoim dzieciom i tak kółko, i tak kółko. Natomiast też rabini współcześni przyznają, jak się ich troszkę skrytykuje za ten sposób myślenia, że jednak ten system nie jest bezpieczny. Że ten system pozwala na pewne oszustwa. Że ktoś może powiedzieć, że ma genealogię aż od Dawida, załóżmy, i że pochodzi z tego rodu. Że trudno to udowodnić. I jak rabini chcą ten problem dzisiaj rozwiązać? A to bardzo proste. Prorok Malachiasz zapowiada przyjście Eliasza, zanim pojawi się Mesjasz. Tak jest? Że zanim przyjdzie Mesjasz, pojawi się prorok Eliasz. A więc Eliasz, korzystając z daru proroctwa, po prostu im powie, kto pochodzi z jakiego pokolenia. I problem rozwiązany. Czyli będzie im to objawione przy przyjściu Eliasza. Tak rabini żydowscy dzisiaj nauczają. Że jeżeli nawet nie wiemy, kto z jakiego plemienia pochodzi, to Eliasz przyjdzie i nam wszystko powie. I to będzie wiarygodne. Tak to widzą dzisiejsi Żydzi, którzy nie wierzą w Jezusa. A jak widzą to Żydzi, którzy wierzą w Jezusa oraz wierzący z pogan. Jak my to widzimy? Różnice w genealogiach Łukasza i Mateusza można by zapewne wyjaśnić, gdybyśmy mieli dostęp do historycznych genealogii rodzinnych, które zostały zniszczone przez Heroda. Ale tego dostępu nikt nie ma, bo tych dokumentów nie ma. Jednakże Nowy Testament daje nam wyraźne zapewnienie co do pochodzenia Jezusa, nawet jeżeli nie rozumiemy tych różnic genealogicznych. Nawet bez genealogii można mieć absolutną pewność, że Jezus jest synem Dawida. Z tekstu Nowego Testamentu wyraźnie widać, że taką pewność mają nie tylko uczniowie, ale przede wszystkim taką pewność mają ich przeciwnicy, czyli saduceusze i faryzeusze. Oni wszyscy to wiedzą, skąd pochodzi Jezus. Ślepi wołali, zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Niewiasta kananejska wołała, zmiłuj się nad mną, panie, synu Dawida. Bartymeusz wołał, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Tłumy, które witały Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, wołały Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Tak było? Pomimo tego, że publicznie, wielokrotnie nazywano go synem Dawida, wrogowie Jezusa nigdy nie użyli argumentu, że Jezus nie jest synem Dawida. Ani razu nie użyli argumentu, że Jezus nie jest synem Dawida. Kiedy apostołowie już po wylaniu Ducha Świętego świadczyli o Jezusie w Jerozolimie, twierdząc, że Jezus powstał z martwych, wrogowie Jezusa nie mogli przedstawić dowodu na to, że Jezus nie zmartwychwstał, bo nie wiedzieli, bo dobrze wiedzieli, że zmartwychwstał. Pamiętacie tą historię? Czytamy w Ewangelii Mateusza, że strażnicy grobu, którzy widzieli, jak anioł pański stąpił z nieba i odsunął kamień grobowy i usiadł na nim, ci strażnicy później poszli do arcykapłanów, powiedzieli, co się wydarzyło, a ci im zapłacili dużo pieniędzy, aby mówili, że uczniowie ukradli ciało. A więc oni nie mogli zaprzeczyć, że Jezus nie zmartwychwstał. Podobnie wrogowie Jezusa nie mogli powiedzieć, że Jezus nie pochodzi z rodu Dawidowego, bo wiedzieli, że jest synem Dawida. Później apostoł Paweł głosi Ewangelię o Chrystusie i mówi do Tymoteusza tak. 2 Tymoteusza 2,8. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Gdyby saduceusze i faryzeusze, którzy byli wrogami Ewangelii, potrafili udowodnić, że Jezus nie jest z rodu Dawidowego, mogliby w ten sposób skutecznie, bardzo szybko, wręcz błyskawicznie zamknąć usta uczniom Jezusa, których uważali za wrogów porządku publicznego. Tymczasem, co robili, aby powstrzymać ich przed głoszeniem Ewangelii o Jezusie? Co robili, żeby powstrzymać tych ludzi przed głoszeniem Ewangelii o Jezusie? Nakazywali im, żeby nie głosili Jezusa. Grozili im, jakie będą tego konsekwencje. Bili ich fizycznie. Zamykali ich do więzienia. Ale nigdy nie ośmielili się stwierdzić, że ten, którego apostołowie głosili jako króla Dawidowego, faktycznie królem Dawidowym nie jest, bo nie pochodzi z rodu Dawida. Nigdy nie zaprzeczyli, że Jezus jest z pokolenia królewskiego, bo wiedzieli, że Jezus jest synem Dawida. Amen. Teraz o Jezusie i wypełnianiu się bardzo ważnych proroctw. Halleluja. Pamiętamy, że Bóg obiecał przez proroków, że w przyszłości odnowi, odrestauruje Izraela, tak, że nie będzie już podziału na co? Na dwa królestwa. I że przywróci im króla Dawida. Czy Jezus nie chciał odnowienia, odrodzenia i zjednoczenia Izraela? No powiedzcie, czy Jezus nie chciał odnowienia, zjednoczenia, odrestaurowania Izraela? Łukasza 13,34. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Bóg chciał to uczynić, ale oni nie chcieli. Jezus chciał odnowy, nawrócenia i odrodzenia Izraela, żeby nie było już Królestwa Północnego i Królestwa Południowego. Żeby nie było dwóch królestw podzielonych. Posłuchajcie, Jana 10,16. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Kiedy uczniowie słyszeli te słowa Jezusa, przypominały im się zapewne proroctwo Ezechiela, bo pamiętajmy, że oni znali Biblię na pamięć. Nawet jeżeli nie rozumieli czegoś w Biblii, to znali ją na pamięć. Ezechiel 37,24. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Czy jak uczniowie słyszą, że będzie jedna owczarnia i będzie jeden pasterz, to znaczy, że Izrael będzie zjednoczony. Że nie będziesz podziału na dwa odrębne królestwa. W rzeczywistości Jezus mógł tu mieć na myśli jednocześnie słowa Izajasza z 49 rozdziału, z 6 wersetu i czytamy: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Przywrócić. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Czyli głoszona później przez apostołów Ewangelia Królestwa łączy w sobie zarówno Żydów, jak i pogan w jedno ciało ludzi wierzących, świętych i wybranych. Czyli kiedy Jezus mówi, że będzie jedna owczarnia i będzie jeden pasterz, to uczniowie zapewne pamiętali proroctwo Ezechiela, mówiące o zjednoczeniu Izraela, że już nie będzie podziału na dwa królestwa, a jednocześnie było to proroctwo tego, że w przyszłości Ewangelia idzie do pogan i już nie będzie czegoś, co było wcześniej, takiego oddzielenia Izraela od pogan, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Paweł objawia tajemnicę Ewangelii, tajemnicę objawioną. Efezjan 3,6 mianowicie mówi, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. To jest tajemnica objawiona Pawłowi, że poganie stają się razem z Żydami w jednym ciele Kościołem, który wierzy w Jezusa. I tworzy się coś zupełnie nowego. Tworzy się zgromadzenie ludzi wybranych i świętych, zarówno Żydów, jak i pogan, którzy stanowią jedno ciało, zwane w Nowym Testamencie jak? Kościołem. Kiedy Jezus przychodzi po raz pierwszy, przychodzi na tą ziemię otwarcie, mówiąc, kto jest, kim jest, przychodzi w ukryciu. Wielu ludzi go nie rozpoznaje. Tak? Nie widzą w nim Chrystusa, nie widzą w nim Mesjasza. Nie wierzą w Niego jako Odkupiciela. Nie rozpoznają w Nim Boga, który przyszedł w ciele. Jezus przyszedł w ukryciu. Ponieważ Jezus nie objawił się całemu światu, lecz tylko tym, którzy w Niego uwierzyli. Przyszedł w ukryciu. Pamiętamy, jak Jezus tłumaczy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Mówi, jeżeli byście powiedzieli coś przeciwko Synowi Człowieczemu, to będzie wam. Dlaczego? Bo wy nie wiecie, że ja jestem Bogiem. Ja się nie przedstawiłem, że jestem Bogiem. A więc wy nie grzeszycie, mówiąc o mnie, że ja jestem taki czy owaki, to wy myślicie, że jestem człowiekiem. W związku z powyższym to wam będzie odpuszczone. Natomiast jeżeli przeciwko Duchowi Świętemu, to przeciwko Bogu grzeszycie. I to nie będzie wam odpuszczone. Bo w Starym Testamencie grzech przeciwko Bogu, bluźnierstwo przeciwko Bogu nie było odpuszczone. Natomiast Syn Człowieczy przyszedł jako człowiek. A więc może być to im odpuszczone, bo przyszedł w ukryciu. Nie wiadomo było, kto to jest. Kiedy zaś Jezus przyjdzie po raz drugi, objawi się całemu światu, a również tym, którzy w Niego nie uwierzyli i nim zgadzili. Objawienie, 6 rozdział, objawienie Jana, 6 rozdział, 16-17 werset. Posłuchajcie. I ci ludzie, którzy wzgardzili Chrystusem, nie uwierzyli w Niego, czytamy, i mówili do gór i skał, padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień i gniewu i któż się może ostać? Można objawić tylko to, co jest wcześniej ukryte, tak? Tylko to, co jest wcześniej ukryte, później można objawić. Jezus przyszedł w ukryciu 2000 lat temu jako Zbawca. W czasie swojego drugiego przyjścia objawi się jako Zbawca Kościoła i Zbawca Izraela i jako sędzia, który będzie wtedy sądził swoich wrogów. I o tym opowiada Księga Objawienia Jana, 1 rozdział, werset 1. Posłuchajcie, pierwsze 3 słowa. Objawienie Jezusa Chrystusa. Objawienie Jezusa Chrystusa. To jest objawienie Jezusa Chrystusa. Ta księga objawia go. Pokazuje, kim on naprawdę jest. Bo za pierwszym razem, jak był na ziemi, przyszedł jako człowiek, w ukryciu. A ta księga go objawia, mówi, kim on naprawdę jest. I mówi, jak on siebie wszystkim ludziom objawi, kiedy przyjdzie na ziemię po raz drugi i wszelkie oko go ujrzy. Już nie będzie ukryć. Gdy prorok Daniel otrzymuje proroctwo od Boga dotyczące przyszłości Izraela, dowiaduje się o 4 królestwach pogańskich, 4 bestiach, które będą panować nad Izraelem w okresie zwanym czasem pogan. I w pewnym momencie Daniel dowiaduje się o nastaniu tak wielkiego ucisku, jakiego jeszcze nie było. Dowiaduje się też o zmartwychwstaniu. Ale w pewnym momencie tego objawienia anioł, który objawia mu to wszystko, mówi do Daniela takie słowa. To są bardzo ważne słowa. Księga Daniela 12,4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Skąd wzrośnie poznanie? Z badania księgi proroctwa. Ale ta księga została zamknięta i zapieczętowana za czasów Daniela. Sam Daniel chciał się więcej dowiedzieć na temat czasów przyszłości. Czytamy dalej jego rozmowę z aniołem, który dał mu to objawienie w 12 rozdziale. 8 i 9 werset. Wprawdzie słyszałem to, ale tego nie rozumiałem. I rzekłem, Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł mu, idź Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Daniel słyszał pewne rzeczy, ale ich nie rozumiał. Anioł mu odrzekł, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. W myśleniu hebrajskim czas podzielony jest na dwie części. Jest taki czas zwany Olam Hazeh, to jest ten czas, w którym żyjemy, czas świata, w którym żyjemy, czyli świat pełen grzechu i zła. I jest drugi czas, Olam Haba, czyli czas i świat przyszły, świat dobra, sprawiedliwości, który rozpoczyna się wraz z przyjściem Mesjasza. Kiedy czytamy o czasach ostatecznych, należy to rozumieć, jeżeli Biblia mówi o czasach ostatecznych, należy to rozumieć, że jest to końcówka Olam Hazeh, czyli tego złego wieku, a początek Olam Haba, czyli początek wieku przyszłego. I czytamy u Daniela, że słowa proroctwa zostały zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego, czyli aż do początku Olam Haba. Olam Haba zaczyna się wraz z przyjściem Mesjasza. W czasie bezkrólewia, kiedy dla Izraela trwają czasy kogo? Pogan. Dalej w mocy pozostaje proroctwo Ozeasza, które zapowiadało, że synowie izraelscy będą przez dłuższy czas bez kogo? Bez króla i bez księcia. Bóg mówi do Sedekiasza, jeszcze raz przypomnę, to jest ważne w tym kontekście, do Sedekiasza, czyli ostatniego króla Judy, a tym samym do wszystkich, którzy chcieli uzurpować władzę królewską w Izraelu. Zdejmij diadem, zrzuć koronę, aż przyjdzie ten, który do niej ma prawo i jemu ją oddam. I kiedy wypełnił się czas, przyszedł ten, który jedynie ma prawo do tronu Dawidowego, który jest godzien zasiąść na tronie Jahwe i sprawować rządy nie tylko nad Izraelem, ale i nad całym światem. Kiedy przychodzi Mesjasz na początku czasów ostatecznych, przychodzi też czas na to, aby słowa proroctwa dotyczące przyszłości nie tylko Izraela, ale i całego świata zostały objawione i aby zostały zerwane pieczęcie księgi objawienia, księgi proroctwa, które zostały wcześniej zamknięte i zapieczętowane. Objawienia, rozdział 5, werset 1, 2, 3. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godzien, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Potem czytamy, że apostoł Jan, który to widział, słyszał, płakał z tego powodu, że nie znalazł się nikt godny otworzyć tej księgi. A w 5 wersecie czytamy, a jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. I może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Kto ma prawo? Kto jest godzien? Lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawidowy, czyli król z pokolenia Dawida, czyli ten, który jedynie ma prawo do korony. Aż przyjdzie ten, który do niej ma prawo i jemu ją oddam. Genezis 49:10, jeszcze raz czytam. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Aż przyjdzie władca jego, Pan Panów i Król Królów, któremu posłuszny będzie nie tylko Izrael, ale i narody całego świata. Kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, na ziemi nie będzie już ani jednego ateisty. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie ciało, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Słowo biadać, po grecku kopto, lamentować, biadać, uderzać się w piersi. Będą uderzać się w piersi, bo będą czuli swoją winę przed Jezusem. Jak zobaczą go przychodzącego w mocy na obłokach, kiedy przychodzi otwarcie. Ale zdecydowanie, kochani, zdecydowanie lepiej uderzać się w piersi teraz. I teraz wyznawać swoje grzechy, dopóki trwa czas łaski. Bo dzisiaj jest jeszcze czas łaski i zbawienia. Nie warto czekać aż do ostatniej chwili, kiedy go zobaczysz, bo wtedy może być już za późno. Jezus kiedyś powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Chwała Bogu. I my jesteśmy tymi ludźmi, którzy nie widzieli Pana na nasze oczy, ale myśmy w Niego uwierzyli. I my oddajemy Mu cześć i chwałę, bo On przyjdzie na ten świat jako Pan Panów i Król Królów, ten z Królestwa Dawidowego. Hallelujah.